Chrystus jest chlebem życia, jest prawdziwą manną, prawdziwym duchowym chlebem z nieba. Mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji o mannie, którą Bóg karmił lud izraelski w czasie wędrówki po pustyni. W tym cudownym zjawisku dostrzegliśmy wspaniały obraz Bożego dzieła zbawienia. Bóg posłał na świat swego Syna, który jest w stanie zaspokoić wszelkie nasze potrzeby, nasze pragnienia, nasze tęsknoty. Jest duchowym chlebem, którym winniśmy się karmić na co dzień. Dzisiaj przyjrzymy się następnemu pięknemu obrazowi. Skała, z której Izraelici będą na pustyni pili wodę, okaże się kolejnym niezwykłym symbolem kierującym nasz wzrok na Chrystusa. Ale zacznijmy od początku. Księga Wyjścia opowiada o wędrówce Izraela przez pustynię. Bóg, okazując swoją moc, wyprowadził Izraelitów z Egiptu, w cudowny sposób przeprowadził ich przez Morze Czerwone i równie cudownie karmił ich manną. Izraelici wędrowali w kierunku góry Synaj, gdzie Bóg polecił udać się Mojżeszowi. W 17 rozdziale Księgi Wyjścia znajdujemy relację z kolejnego etapu wędrówki Izraela z Egiptu ku górze Synaj. W początkowych wierszach 17 rozdziału Księgi Eksodus czytamy: całe zgromadzenie Izraelitów wyruszyło na rozkaz Pana z pustyni Sin, aby przebyć dalsze etapy. Potem rozbili obóz w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc: daj nam wody do picia. Mojżesz odpowiedział: czemu kłócicie się ze mną i czemu wystawiacie Pana na próbę? Ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Lud izraelski bardzo szybko okazywał swoje niezadowolenie. Jak pamiętamy, Izraelici narzekali, gdy zabrakło im pożywienia, a wcześniej już złorzeczyli Mojżeszowi na brzegu Morza Czerwonego, zarzucając mu, że wyprowadził ich na pustynię po to, żeby zginęli. I teraz zarzuty Izraelitów są podobne. Czy po to nas wyprowadziłeś z Egiptu, pytają, żeby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz był już zniecierpliwiony tymi ciągłymi pretensjami. Gdy tylko pojawiały się jakieś trudności, jego rodacy od razu narzekali i zwracali się przeciwko niemu. Czytamy dalej: Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Pan odpowiedział Mojżeszowi: wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Mojżesz był zniechęcony, zniecierpliwiony, więc Pan pragnie wzmocnić go, dodać mu sił. Poleca mu wziąć w rękę laskę i stanąć przed ludem. Laska Mojżesza była, jak pamiętamy, znakiem jego autorytetu jako Bożego sługi. Była znakiem mocy, potęgi, nie Mojżesza, lecz samego Pana. Pan powiedział Mojżeszowi: oto ja stanę przed tobą na skale na Chorebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda i lud zaspokoi swe pragnienie. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. Woda wypłynęła ze skały i cały lud zaspokoił pragnienie. Kolejny raz w cudowny sposób Bóg objawił swą łaskę i swoją moc ludowi izraelskiemu. Czytamy o skale i o wodzie, która wypłynęła ze skały. Nie musimy odgadywać, jakie znaczenie ma ten obraz. Nie musimy polegać na spekulacji czy na własnej mądrości. Duch Święty, autor Biblii, tłumaczy nam, jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian: ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Skała to piękny symbol postaci Chrystusa. Już psalmista wołał: Bóg jest naszą skałą, jest naszym odkupicielem. W liście apostoła Piotra czytamy, powiedziane jest w piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął, i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oni. W liście do Koryntian apostoł Paweł stwierdza: fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Nie ma więc wątpliwości, że obraz skały to symbol postaci Jezusa Chrystusa, który dla jednych jest zgorszeniem, a dla innych kimś najcenniejszym. Dla jednych tym, o co się potykają, a dla innych fundamentem, na którym budują swoje życie. Dla ludzi wierzących Chrystus jest kamieniem węgielnym całej budowli życia. Jest duchową skałą, na której oparty jest cały system wartości. Zgodnie ze słowami listu do Kolosan, iż On jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Bóg powiedział Mojżeszowi: Oto ja stanę przed Tobą na skale, na Chorebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda. I lud zaspokoi swe pragnienie. W duchowym sensie słowa te spełniły się wraz z przyjściem na świat Jezusa Chrystusa. Ale Chrystus był obecny już wtedy pośród swego ludu w przedwcielonej postaci, jako duchowa skała, źródło wody życia, jako duchowy pokarm, chleb życia pochodzący z nieba. Jakże tragicznie brzmi w tym kontekście pytanie, które Izraelici wtedy stawiali: czy też Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie? Przeczytajmy 7 wiersz 17 rozdziału Księgi Wyjścia. Nazwali to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i wystawiali Pana na próbę, mówiąc: czy też Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie? Massa znaczy kuszenie, doświadczanie, a Meriba to kłótnia. Jakże smutne jest to, że Izraelici kłócili się, narzekali, pytali, czy Pan jest wśród nas, czy nie, podczas gdy Pan był stale wśród nich, troszczył się o nich, objawiał im, ich wrogom swoją moc, a także im objawiał w pełni swoją chwałę, moc, prowadził ich w cudowny sposób, karmił ich manną, poił wodą, gasił ich pragnienie. Drogi przyjacielu, dzisiaj tak wielu ludzi jest zagubionych, skłóconych, zdezorientowanych, rozżalonych. Tak wielu jest spragnionych, podczas gdy obok wytryskuje wspaniały zdrój wody życia, wody, która gasi wszelkie pragnienie. W liście do Efezjan czytamy: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Drogi słuchaczu, czy wskazujesz tę prawdę swoim przyjaciołom? Czy sam czerpiesz z tego wspaniałego źródła wody życia? Jezus obiecał, że każdy, kto napije się tej wody, nie będzie już pragnął na wieki. Chrystus obiecuje: woda, którą ja daję, staje się wierzącym źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Jeszcze jedno ważne wydarzenie opisane jest w 17 rozdziale Księgi Wyjścia. Od wiersza 8 czytamy: Amalekici przybyli, by walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Hur wyszli na szczyt góry. Amalekici zamieszkiwali w północnej części Półwyspu Synajskiego, co pozwalało im kontrolować karawany podążające do Egiptu i do Arabii. Był to lud wrogo nastawiony do Izraela. Amalekici byli pierwszym przeciwnikiem, z którym Izrael musiał stoczyć walkę na pustyni. Była to niezwykła walka. Do dowodzenia Izraelitami Mojżesz wybrał Jozuego. Natomiast on sam udał się na szczyt góry wraz z Aaronem i Hurem. Tam Mojżesz stał z rękami uniesionymi w górę, co symbolizuje trwanie w modlitwie. Cała sytuacja jest wielkim dowodem skuteczności modlitwy. Czytamy dalej. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wniesione wysoko. Cała walka rozgrywała się właściwie na szczycie góry. Była to walka modlitewna. Bitwa została wygrana nie dzięki zdolnościom militarnym Izraelitów. Nie mieli oni przecież żadnych w tym względzie doświadczeń. Bitwa została rozstrzygnięta zwycięsko dzięki bojowi modlitewnemu. W chwili, kiedy Mojżesz nie był już w stanie trzymać rąk w górze, Izraelici przegrywali. Gdyby nie modlitwa Mojżesza, Izrael zostałby pokonany. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wielką rolę w naszym życiu wiary odgrywa, a przynajmniej powinna odgrywać, modlitwa. Mojżesz modlił się, a Jozue walczył. Czytamy: i tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Pan powiedział wtedy do Mojżesza: zapisz to na pamiątkę w księgę i wyryj to w pamięci Jozuego, że zgładzę zupełnie pamięć o Amalekicie pod niebem. Potrzebna jest modlitwa i działanie. Jozue był tym, który dowodził Izraelitami na polu walki. Był odważny, mężny i oddany Mojżeszowi, oddany swemu narodowi, a przede wszystkim Bogu. Wiemy, że Jozue zostanie następcą Mojżesza. Widzimy, że Mojżesz już przygotowuje Jozuego do przyszłych zadań. Czytamy, że Pan powiedział wtedy do Mojżesza: zapisz to na pamiątkę w księgę i wyryj to w pamięci Jozuego, że zgładzę zupełnie pamięć o Amalekicie pod niebem. Amalekita to symbol cielesności, symbol starej natury. Bóg zapowiada, że rozprawi się z grzeszną naturą, z egoizmem człowieka. Bóg poleca, by Mojżesz wyrył tę prawdę w pamięci Jozuego i by zapisał tę Bożą obietnicę w księdze. Możemy stwierdzić, że prawda ta została przez Mojżesza zapisana i że znajduje się ona w Bożej Księdze Biblii. Wypełnienie tej Bożej obietnicy nastąpiło, gdy Jezus Chrystus dokonał swego dzieła odkupienia poprzez śmierć na krzyżu i powstanie z martwych. Był to początek nowego stworzenia, zapowiedź ostatecznego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Czytamy na koniec w 17 rozdziale Księgi Wyjścia. Potem Mojżesz zbudował ołtarz, który nazwał Pan Nisi. Pan Nisi znaczy: Pan jest moim sztandarem. Zwycięstwo Mojżesza, zwycięstwo Jozuego odniesione zostało pod sztandarem żywego Boga i my okażemy się zwycięzcami, gdy naszym sztandarem będzie Pan. Następny, 18 rozdział Księgi Wyjścia ukazuje nam jeszcze jedną interesującą postać i opowiada bardzo ciekawe wydarzenie. Czytamy od początku rozdziału. Teść Mojżesza, kapłan madianicki Jetro, usłyszał opowiadanie o tym wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i dla Izraela, jego ludu, że Pan wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Wówczas Jetro, teść Mojżesza, wziął żonę Mojżesza, Seforę, którą ten odesłał, i dwóch jej synów. Jeden z nich miał imię Gerszom, bo powiedział Mojżesz: jestem cudzoziemcem w obcej ziemi. Drugi zaś miał imię Eliezer, to znaczy: Bóg mojego ojca był dla mnie pomocą i wyratował mnie od miecza Faraona. Jetro, teść Mojżesza, przyszedł z synami jego i żoną do Mojżesza na pustynię, gdzie obozował wówczas pod górą Bożą. I polecił donieść Mojżeszowi: ja, Jetro, twój teść, zdążam do ciebie z żoną twoją i z obu twoimi synami. Mojżesz znalazł się, jak czytaliśmy, pod górą Bożą, a więc w pobliżu miejsca, gdzie objawił mu się Pan, gdy przebywał na pustyni jeszcze przed powrotem do Egiptu. Te pustynne okolice zamieszkiwane były przez Madianitów i tu Mojżesz założył rodzinę, poślubił córkę Jetry i przebywał w tej ziemi przez 40 lat. Mojżesz odesłał swoją żonę wraz z synami do jej rodzinnego domu. Nie brała ona udziału w wyjściu Izraela z Egiptu. Teraz rodzina Mojżesza została na nowo połączona i odtąd żona i synowie Mojżesza będą towarzyszyli mu w wędrówce przez pustynię. Nie znamy więcej szczegółów odnośnie życia rodzinnego Mojżesza. Zwraca natomiast uwagę bardzo serdeczna, pełna szacunku relacja pomiędzy Mojżeszem i jego teściem. Czytamy: wyszedł Mojżesz naprzeciw teścia, oddał mu pokłon i ucałował go. Potem wypytywali się wzajemnie o powodzenie i udali się do obozu. Mojżesz opowiedział swemu teściowi wszystko, co Pan uczynił Faraonowi i Egipcjanom przez wzgląd na Izraela oraz o wszystkich trudach, jakie ponieśli w czasie podróży i jak Pan ich uwolnił. I cieszył się Jetro ze wszystkiego dobra, jakie Pan wyświadczył Izraelowi, gdy go uwolnił z rąk Egipcjan. I powiedział Jetro: niech będzie uwielbiony Pan, który was uwolnił z rąk Egipcjan i z rąk Faraona. On, który uwolnił lud z rąk Egipcjan. Teraz wyznaję, że Pan jest większy niż wszyscy inni bogowie. Jetro, mimo iż jest kapłanem Madianitów, wysławia moc Pana i stwierdza, że Bóg Izraela jest większy niż wszyscy inni bogowie. Jetro dostrzega prawdę, że Bóg, który w tak potężny sposób uwolnił Izraelitów z niewoli egipskiej i tak cudownie prowadził ich przez pustynię, troszcząc się o nich, karmiąc ich i pojąc, to Bóg prawdziwy, żywy. Czytamy dalej w wierszu 12. Jetro, teść Mojżesza, złożył Bogu całopalenia i ofiary biesiadne. Aaron i wszyscy starsi z Izraela przyszli i brali udział z teściem Mojżesza w uczcie przed Bogiem. Jetro składa ofiary Bogu Izraela. Jest to wyraz jego podziwu, jego wiary w moc żywego Boga. Jetro był mądrym człowiekiem. W drugiej części 18 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud, i stał tłum przed Mojżeszem od rana do wieczora. Gdy teść Mojżesza widział te wszystkie jego zajęcia z ludem, powiedział do niego: czemu ty sam się zajmujesz sprawami ludu? Dlaczego sam zasiadasz na sąd, a cały lud musi stać przed tobą od rana do wieczora? Mojżesz odpowiedział swemu teściowi: lud przychodzi do mnie, aby się poradzić Boga. Jeśli mają spór, to przychodzą do mnie i ja rozstrzygam pomiędzy stronami, oznajmiam prawa i przepisy Boże. Mamy tutaj dowód prawodawczej działalności Mojżesza. Mojżesz ustanawiał prawa z inspiracji Boga. Zajmował się jednak zbyt szczegółowymi sprawami i był bardzo obciążony rozstrzyganiem sporów pomiędzy swymi rodakami. Czytamy dalej: wtedy teść Mojżesza powiedział do niego: nie jest dobre to, co czynisz. Zamęczysz siebie i lud, który przy tobie stoi, gdyż taka praca jest dla ciebie za ciężka i sam jej nie możesz podołać. Teraz posłuchaj rady, jaką ci daję, a Bóg niechaj będzie z tobą. Sam bądź przedstawicielem swego ludu przed Bogiem i przedstawiaj Bogu jego sprawy. Pouczaj lud dokładnie o przepisach i prawach i pouczaj go o drodze, jaką winien chodzić i o uczynkach, jakie winien spełniać. A wyszukaj sobie z całego ludu dzielnych, bojących się Boga i nieprzekupnych mężów, którzy się brzydzą niesprawiedliwym zyskiem, i ustanów ich przełożonymi już to nad 1000, już to nad 100, już to nad 50 i nad 10, aby mogli sądzić lud w każdym czasie. Ważniejsze sprawy winni tobie przedkładać, sprawy jednak mniejszej wagi sami winni załatwiać. Odciążysz się w ten sposób, gdyż z Tobą poniosą ciężar inni. Jeśli tak uczynisz, a Bóg Cię do tego skłoni, podołasz, a także lud ten zadowolony powróci do siebie. Mojżesz postąpił zgodnie z radą Jetry i to rozładowało sytuację. Mojżesz mógł zająć się ważniejszymi sprawami. Ustanawiał prawa, które miały znaczenie dla wszystkich Izraelitów, a czynił to z inspiracji Boga. Wkrótce Pan przekaże Mojżeszowi dekalog, 10 przykazań, które staną się fundamentem całego systemu prawnego. Ale o tym mówić będziemy już następnym razem.